Witam serdecznie. Ja chciałem powiedzieć świadectwo z nabożeństwa w tamtym tygodniu. Siedziałem sobie tam przy nagłośnieniu i Monika miała wykład, mówiła akurat w pewnym momencie o tym, jak kobieta przyszła do Jezusa i namaściła Jego stopy olejkiem. I wiecie, miałem wtedy takie uczucie, poczułem zapach. Wiecie, mężczyzna raczej nie zwraca uwagi na zapachy, nie? Ale to był taki moment i to był tak szczególny zapach. Nie był to jakiś tam Chanel damski, czy tam, nie wiem, Coco, coś tam. Ale to był tak specjalny zapach, że zwróciłem na to uwagę. Przychyliłem się do siostry, która była obok. No to pachniała inaczej. I wiecie, sprawdzałem jakoś... Tak jak potrafiłem, co to się dzieje, nie? I w pewnym momencie mi przyszło, że to jest coś nienaturalnego. Że to jest tak naturalnego, nienaturalnego, że to jest...
Ponadnaturalne.
Że nikt wokół mnie nie czuje tego zapachu, tylko ja go czuję. To był zapach taki kwiatowy, taki... Nie potrafię tego powiedzieć, po prostu zapach taki miły, przyjemny. Przyjemny zapach, naprawdę. I zastanawiałem się, dlaczego tylko ja czuję ten zapach. I kiedy Monika mówiła to słowo właśnie o tym, że kobieta namaściła te stopy Jezusa, takie miałem, nie wiem, zrozumienie, jak to powiedzieć, że po prostu Jezus chce... przebywać z nami w takim przyjemnej relacji, że to, w jaki sposób On chce, żebyśmy tą relację, w jaki sposób On chce, żeby była z nami, żeby była przyjemna, żeby to było coś takiego jak ten zapach, który czułem wtedy. To było coś niesamowitego, nadprzyrodzonego, no to coś, co było dobre, co było fajne, co było przyjemne. I tak mi przyszło, że Jezus tak chce z nami mieć relację taką, z całym Kościołem. Nie tylko z nami. Dlatego potem poszedłem, trochę się wahałem, powiem szczerze, żeby przyjść do Moniki i powiedzieć jej o tym. Miałem takie swoje odczucia. I kiedy przyszedłem do Moniki, powiedziałem jej o tym, wróciłem na miejsce, przyszła moja córka Nela. I powiedziała mi: tato, Jezus wylał olejek na ciebie, nie? I w ogóle to jest już kompletnie mnie rozwaliło. Nie wiadomo skąd. Moja żona też w szoku. I to jest taka właśnie zachęta dla całego Kościoła. I dziękuję bardzo.
Dzięki. Okej.
Okay. Chwała Bogu. Kochany Kościele, powiem taką rzecz. Wiecie, na przykładzie Artura. Wiecie, w piątek mieliśmy fantastyczne spotkanie tutaj uwielbienia, te są miesięczne modlitwy Kościoła, ale Pan poruszał się też bardzo, bardzo mocno na tym spotkaniu, dlatego też chcę zachęcić cały Kościół do tego, abyście przychodzili w piątki również na te spotkania. Na tym spotkaniu było bardzo dużo świadectw tego, co Bóg robi w życiu Kościoła. Wiecie, zawsze w niedzielę znajdzie się czas, jeżeli będziesz chciał czy chciała oddać chwałę Bogu, poprzez świadectwo tego, co On zrobił w twoim życiu. Może wydawać się to drobna rzecz, bo ktoś mógłby powiedzieć, no Artur, no poczuł tam zapach róż, pewnie coś tam. I wiecie, zawsze ciało będzie podpowiadało takie proste wyjaśnienie. Natomiast każde świadectwo, widzicie, Biblia mówi o tym, że oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki świadectwu swoich ust. Pewne rzeczy, które wypowiadamy przez usta, budują pewną rzeczywistość w świecie fizycznym. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Więc podejdźcie do któregoś ze starszych, czy do pastorów, do mnie, do Piotra, Moniki, teren jakkolwiek. Powiedzcie przed spotkaniem, że chcielibyście takie świadectwo dać i na pewno takie miejsce będzie tutaj dane, żeby oddać chwałę Bogu. Amen.
Amen. Wiecie, nieraz, kiedy Boża obecność przychodzi, to co, czym się dzieli tutaj Artur, nieraz możemy właśnie odczuć zapach Pana. I to nieraz jest coś, to jest coś, co trudno określić. To nie jest taki zapach, który mamy tu na ziemi, bo to jest coś, co przychodzi z nieba. Więc to jest coś zupełnie innego. Bóg nie zawsze to daje, ale nieraz daje. Dlaczego? Nie wiem. Trzeba byłoby go zapytać. Ale ja wierzę, że to jest początek czegoś, że takich rzeczy będziemy doświadczać tutaj coraz więcej. Co do tego nie mam wątpliwości. Macie swoje Biblie? Elektroniczne dozwolone. Podzielę się dzisiaj z wami takim tematem, o którym jeszcze się tutaj nie dzieliłem. Ale zanim zacznę, zadam wam pytanie i wy potrzebujecie jakby sami sobie odpowiedzieć. Możesz jako Boże dziecko, możesz żyć w takiej dopuszczalnej woli Bożej. I jako Boże dziecko możesz wejść w doskonałą wolę Bożą. Na czym polega to, że żyjesz w dopuszczalnej woli Bożej? Każdy ojciec jest zobowiązany troszczyć się o małe dzieci. Daje dach nad głową, dziecko ma co jeść i ma się w co ubrać. To są takie trzy główne egzystencjonalne rzeczy, o które troszczy się każdy ojciec dla swojego dziecka, dopóki dziecko nie wzrośnie. Amen? Ojciec Niebieski dokładnie zrobi to samo. Na jakiej zasadzie to działa? I jest wielu w ciele Chrystusa, którzy nie weszli w doskonałą wolę Bożą z różnych powodów i żyją w takiej dopuszczalnej woli Bożej. I dla takich ludzi często ten świat ma bardzo duży wpływ na ich życie, na ich decyzje, na ich funkcjonowanie. W jaki sposób to się objawia? Bardzo często. Że kiedy będzie ci brakować na chleb, to Bóg poruszy czyjeś serce, przyjdzie do ciebie i albo da ci pieniądze, albo ci kupi trochę żywności, czy zostawi ci reklamówkę z żywnością. Kiedy nie będziesz miał gdzie spać, to ktoś cię przyjmie pod swój dach. Kiedy nie będziesz miał się w co ubrać, to Bóg poruszy czyjeś serce, kto ma dużo rzeczy, i On przyjdzie do ciebie i ci da. I będziesz Bogu wdzięczny, bo to będzie ewidentny cud z nieba. Ale chcę ci powiedzieć, życie od cudu do cudu to jest coś ekstremalnego. Nie ma Bożej obietnicy na to. Ja wiem, że Bóg jest Bogiem Wszechmogącym i On czyni cuda dla swoich dzieci. Cuda są czymś cudownym i wspaniałym, ale jeśli potrzebujesz w życiu cudu, to znaczy, że jesteś w ekstremalnej sytuacji. Lepiej dojść do miejsca, kiedy żyjesz w Bożym odpocznieniu, pod Bożym błogosławieństwem i nie musisz walczyć o cud, bo jesteś błogosławiony, bo jesteś błogosławiona przez Niego. Jest różnica? Jest. Czy Bóg tą osobę lepiej, bardziej kocha? Nie. Bóg kocha każdego jednakowo. I ma takie pragnienie. I dzisiaj chciałbym się z wami podzielić taką drogą do tego, w jaki sposób, co takich kluczowe dwie rzeczy, które potrzebowalibyśmy zrobić w swoim życiu, które uczy Słowo, żebyśmy mogli wejść na drogę, która zaprowadzi nas do tej doskonałej woli Bożej dla każdego z nas. Dlatego, że każdy z nas jest inny. Jest doskonała Boża wola dla ciebie, dla mnie, dla zgromadzenia, dla rodziny. Potrzebujemy to z Bogiem odkryć. Pierwsza rzecz, w jaki sposób, i potem będę się dzielił, w jaki sposób Bóg do nas mówi i prowadzi. Otwórzmy sobie pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział. Pierwszy Tesaloniczan, 5 rozdział, i przeczytamy 18 wiersz. Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Taka jest bowiem wola Boża. Wola Boża. Czyli wolą Boga Ojca dla ciebie i dla mnie jest to, żebyś za wszystko dziękował. Nie będę tutaj mówił, że masz dziękować za chorobę, którą diabeł wkłada na twoje życie. Tu nie o to chodzi. I wierzę, że tutaj macie zrozumienie już to. Ale każdy wierzący, każdy z nas przechodzi nieraz przez pewne próby, doświadczenia, trudne życiowe sytuacje. I nikt z nas nie jest od tego wolny. Za wszystko dziękujcie. Widzisz, to jest tak, że jeśli to jest to miejsce, które Bóg ma dla ciebie, a ty jesteś w tym miejscu i Ojciec chce cię tam zaprowadzić, bo to jest to doskonałe miejsce twojego przeznaczenia i powołania, które ma dla ciebie. Więc jest droga do tego miejsca. Ty tej drogi nie widzisz. On tą drogę zna. On zna ciebie, zna wszystkie twoje słabości i twoje mocne strony. Zna wszystkie twoje ograniczenia. On wie więcej o tobie, niż ty myślisz, że wie. Nam się często wydaje, że Bóg już pewne rzeczy wszystkie załatwił w nas. Przed nabożeństwem rozmawialiśmy o pewnym bracie, który już odszedł do Pana. Wydawałoby się, że ten człowiek już nie miał problemu z tym. Wystarczyła jedna mała rzecz, eksplozja, manifestacji charakterku. Czy to na niego nagle spadło? Nie, to ciągle w nim było, tylko ukryte. I ten człowiek nie doszedł do miejsca przeznaczenia, które Bóg dla niego miał, niestety. Widzisz, to jest tak na tej drodze. Bóg stara się zrobić coś takiego, Ojciec, że ma pragnienie, żebyś ty poprzez Jego Słowo i poprzez Ducha Świętego, który jest dany po to, żeby nas prowadzić, żebyś poszedł tą właściwą drogą dla siebie. I kiedy będziesz wpadał do rowu po jednej i po drugiej stronie nieraz, bo tak się zdarzy, nauka zawsze coś kosztuje i w nauce zawsze są jakieś błędy, to będzie chciał cię podnieść po to, żeby cię w końcu zaprowadzić. Na tej drodze Ojciec będzie wiedział, że będziesz musiał przejść przez pewne rzeczy, będzie musiał w tobie wykształtować coś i to nie będzie dla ciebie łatwe i przyjemne. Czytaliśmy w tym psalmie dzisiaj, 23, nad wody spokojne prowadzi mnie, duszę moją pokrzepia. To słowo pokrzepia, powiem wam, jakie jest inne znaczenie tego słowa, które zostało tutaj przetłumaczone, pokrzepia. Odnawia, naprawia, odzyskuje dla siebie, przyprowadza z powrotem do domu, uwalnia, odzyskuje w celu nawrócenia, odnowienia, naprawienia. Boże Słowo nas naucza, że celem naszej wiary, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Więc celem twojej i mojej wiary jest to, żeby twoja dusza była zbawiona, żeby mogła wejść w Boże odpocznienie, mieć pokój i wtedy masz pokój sam z sobą i z Bogiem. I wtedy okoliczności życia nie targają twoją osobą. Wszystko naokoło może się walić, ale twoja dusza będzie zanurzona, będzie miała pokój Chrystusowy i pokój Chrystusowy będzie rządził w tobie. Wtedy twoja dusza jest zbawiona, że żadne okoliczności nie będą sprawiały, że przez ciebie zamanifestuje się jakiś mały Mussolini czy Hitlerek. Dlaczego? Bo już go tam nie będzie. Są nieraz na tej drodze, są kluczowe spotkania, które Bóg daje. Są pewne sytuacje, poprzez które Bóg chce, żebyś przeszedł. I na przykład, ja powiem wam jedną taką, która mnie najwięcej kosztowała. Ja byłem człowiekiem, który wiedział, bał się różnych rzeczy. I zawsze starałem się zrzucić odpowiedzialność, czyli uciec przed pewnymi sytuacjami, które powodowały dla mnie lęk. I w którymś momencie Bóg tak sprawił, że ja już nie miałem możliwości ucieczki. chcę wam powiedzieć, że prawie narzekałem i użalałem się przed Bogiem. Dlaczego nie zabierzesz tego ode mnie? I cisza była. Więc musiałem w ten lęk wejść. I powiem wam, jak się czułem. W tym czasie pościłem. Miałem skurcze mięśni, brzuch mnie cały bolał. Miałem rozwolnienie przedtem. Czułem się tragicznie. I wydawało mi się, że Bóg mnie opuścił, że Bóg mnie nie kocha. I nie wiedziałam dlaczego. Przecież mówiłem, Boże, przecież widzisz, jak się czuję. Mówisz, że mnie kochasz? To gdzie jesteś w tym? Ja nie rozumiałam wtedy pewnych rzeczy. Więc w konsekwencji musiałam wejść w ten lęk i coś odkryłem, że bałem się czegoś, co nie istniało. I zrozumiałem, że ten lęk to jest taki niewidzialny mur wokół człowieka, który wróg ustanawia przez demoniczne warownie złego myślenia. Wiecie, ja wiem, że można, że są duchy, które stoją za lękiem. Demona można wypędzić tak, ale to było coś innego. To był system myślenia mojego, ustanowiony przez wroga. Więc to nie jest jeden demon, że możesz go wygonić. Taką warownię potrzebujesz zburzyć. I odkryłem, że to, czego się bałem, to nie istniało. I pomyślałem sobie tak, mój Boże, gdybyś mnie nie doprowadził do tego miejsca, to prawdopodobnie całe życie bym żył w lęku. I potem odkryłem coś w Biblii, w Słowie. Nie bój się, bo Cię wykupiłem i nazwałem Cię Twoim imieniem, moim jesteś. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą. Gdy przez rzeki, nie zaleją Cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali Cię, bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem. Ja, Święty Izraela, jestem Twoim Wybawicielem. Wtedy zrozumiałem, że Bóg powiedział tak, nie usunę tego z Twojego życia, ale przejdziesz przez to, bo ja będę z Tobą. Za następnym doświadczeniem było mi łatwiej wejść, bo miałem doświadczenie tego, co Bóg zrobił. Za trzecim razem było mi jeszcze łatwiej, za następnym było jeszcze łatwiej. Dzisiaj nie mam z tym problemu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Bóg chciał coś we mnie wykształtować. Bo widzisz, gdyby Bóg usunął to, to przyszłaby następna sytuacja i czułbym się tak samo. I znowu bym czekał na Boga. Będąc w takim miejscu, nie doszedłbym nigdy do tego miejsca, które On przeznaczył dla mnie. Czy rozumiecie, o czym ja mówię? To są bardzo ważne rzeczy, które mówię. Dlatego, że w Bogu jest zawsze rozwój. Wiecie, fajnie jest, możesz kontrolować sytuację wokół siebie i to, co masz pod kontrolą. Dobrze się czujesz, twoja dusza jest spokojna. Emocje nie grają, myśli są spokojne i możesz tak zostać i możesz tak żyć. I to będzie dopuszczalna wola Boża dla ciebie. To nie jest tak, że Bóg cię przestanie kochać, ale pełni swojego dziedzictwa nie weźmiesz. Bo to będzie niemożliwe, bo pełnia jest tam i jest droga do tego. Więc Bóg pewne rzeczy musi załatwić po naszej drodze. Nieraz daje ci spotkania, na przykład z człowiekiem, wierzącym lub niewierzącym. Rozmawiasz z nim, rozmawiasz i Duch Święty poprzez coś przemawia do ciebie i pokazuje ci coś. Tak Bóg czyni. Dlatego mamy za wszystko dziękować. Wiecie, dlaczego to jest ważne? Z dwóch powodów, bo dziękczynienie, kiedy niebo słyszy, że ty dziękujesz, to Ojciec myśli sobie tak. On wie, dzisiaj nie rozumie tego, ale dziękuję mi, bo wie, że to jest dla Jego dobra. Że ja z tego wyprowadzę dla Niego dobro. I to jest wiara. Że się nie zatrzyma, nie wycofa, a wręcz przeciwnie, będzie dalej szedł. I wtedy ja pomogę mu przez to przejść i uwolnię go od tego, co może człowiek być związany przez kilkadziesiąt lat. Na tym polega wiara. Nie wiara w wiarę. Wiara w to, co jest napisane, to, co On obiecał. Widzisz, ale kiedy nie znasz słowa, będziesz się miotał. Będziesz chodził po modlitwy. Ludzie z dobrej mierze będą się modlić za ciebie i niewiele się wypełni. Często. Wiecie, dlaczego tak jest? Ludzie w swoich problemach szukają ulgi, nie prawdy. Szukają ulgi. Ulgi dlaczego? Dla swojego stanu, dla swojej duszy. Oni nie szukają prawdy. Moja Biblia mówi, że kiedy przyjmiesz prawdę, ona da ci wolność. Przyjmiesz, ona cię zaprowadzi do wolności. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Prawda, Jezus nazwał siebie prawdą i Duch Święty jest duchem prawdy. Więc widzisz, kiedy prawda przychodzi do ciebie, do twojego życia i chce do ciebie przemówić, do twojego serca, a ty nie chcesz jej wpuścić, to zamykasz mu drzwi. On jest dżentelmenem, on na siłę nie wejdzie i nic z tobą nie zrobi. Bo masz wolną wolę i możesz żyć jak chcesz i Bóg to uhonoruje. I wtedy będziesz żył w tej dopuszczalnej woli Bożej. Czyli nie osiągniesz swojego powołania i przeznaczenia, które jest zapisane w niebie dla ciebie. Za wszystko dziękujcie. Za co powinniśmy dziękować? Powiem wam, ja osobiście uważam, że przede wszystkim za odkupienie. Jeśli nie przestaniesz za to dziękować, to powiem ci, co się stanie. Będziesz to utwierdzał w sobie. Jeśli przestaniesz za to dziękować, to tą pustkę w braku dziękczynienia przyjdzie duch tego świata i wypełni ją i pociągnie cię do tego świata. I wtedy nie wejdziesz w swoje przeznaczenie. Ale kiedy masz świadomość, i Biblia o tym mówi, żebyście zapamiętali drogę, którą was prowadziłem. My musimy ciągle wiedzieć, gdzie byłem, z czego mnie Bóg wyzwolił i wyrwał. I gdzie dzisiaj jestem. Jeśli przestaniemy za to dziękować, to powiem wam, powolutku niebiosa się nad nami zamkną i niebo stanie się dla ciebie jak z żelaza. I twoje modlitwy będą się odbijać od sufitu. I teraz jest pytanie, czy Bóg Ojciec tego chce? Nie. Za wszystko dziękujcie, bo kiedy niebo słyszy twoje dziękczynienie, powiem ci, co się dzieje. To jest tak jak w ziemskiej rodzinie. Kiedy dziecko przychodzi do ojca i dziękuje mu ze szczerego serca za coś, powiem wam, co się dzieje w sercu ziemskiego ojca. Chce pobłogosławić to dziecko czymś, żeby to dziecko odebrało jego miłość i dobroć, opiekę, prezent da. W niebiańskim ojcem jest dokładnie tak samo. Wtedy zaczynasz doświadczać, że Boża miłość zaczyna się rozlewać w twoim sercu przez Ducha Bożego, tak jak jest napisane. Do czego cię to prowadzi? Masz doświadczenie miłości, to cię prowadzi do wdzięczności. Że zaczynasz już być wdzięczny Bogu. To jest, można powiedzieć, wyższy stopień dziękczynienia. Jesteś wdzięczny, bo zaczynasz rozumieć, że jesteś bardzo kochany i akceptowany. I pomimo upadków po drodze, pomyłek, wiesz, że jesteś Jego dzieckiem umiłowanym, Bóg się o ciebie troszczy. To nie jest wiedza w głowie, to jest doświadczenie. To jest ta realność odkupienia, w której można funkcjonować. Wdzięczność prowadzi, że niebiosa są otwarte nad tobą. A kiedy niebiosa są otwarte, łatwo ci czerpać z nieba. Będzie ci bardzo łatwo odbierać Jego prowadzenie, Jego słowo. Wszystko to, co mamy w Nowym Przymierzu, jest z łaski. Tylko z łaski, więc na to nikt sobie nie może zapracować ani zasłużyć. To jest dar, który możesz przyjąć lub nie. Jeśli nie nauczysz się żyć w wdzięczności dla Boga, pozostanie ci tylko wiedza o tym, co On dla ciebie zrobił, ale nie będziesz tego miał namacalnie w swoim życiu. i prawdopodobnie nie dojdziesz do tego miejsca. To jest ważne. Naucz się dziękczynienia za to, co dla ciebie zrobił, kim cię uczynił, za to, co ty możesz zrobić. Powiem wam, zawsze możesz za coś podziękować. Nawet jak wstajesz za nowy dzień, że masz dach nad głową, że masz się w co ubrać, że jesteś zdrowy, że masz pracę. To jest kwestia serca. To nie jest kwestia głowy. To jest kwestia serca. Chcę wam powiedzieć, że to, co nie wypływa z serca, tam nie trafia. Tam nie ma żadnej wartości to. Tylko to, co z serca wychodzi, ma wartość dla niego. To mogą być drobne rzeczy, ale jak bardzo ważne. Wiecie, to jest tak jak w ziemskiej rodzinie. Dziecko może przyjść, no tato, ja ci dziękuję za to. Ale ojciec wyczuje, skąd to wychodzi. Nieraz dzieci manipulują w taki sposób po to, żeby coś otrzymać. Tam manipulacja nie istnieje. Albo coś jest czyste od serca i to dotknie jego serca, albo nie. To są bardzo ważne prawdy. Druga rzecz, Rzymian 12 rozdział. Więc najpierw potrzebujemy nauczyć się żyć w dziękczynieniu, które zaprowadzi nas do życia w wdzięczności. Jeśli Biblia mówi za wszystko dziękujcie, to dla mnie to słowo za wszystko oznacza nawet za trudne rzeczy, za każde doświadczenie. Nieraz słyszeliście ode mnie, ja nieraz przez łzy dziękowałem. Przez ból i przez łzy. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja wiedziałem, że to ma jakiś sens, którego ja wcześniej nie rozumiałem. Ja wiedziałem, to musi ku czemuś służyć. Dzisiaj nie wiem ku czemu, ale to musi być ku czemuś, ku dobremu. Bo znając Biblię i charakter Boga, ja wiedziałem, to musi w konsekwencji być dla mojego dobra. I dopiero po latach zobaczyłem to dobro. Ale były sytuacje, kiedy dziękowałem przez ból i łzy. Widzicie, może to wtedy nie było do końca szczere, ale wynikało to z posłuszeństwa Jego Słowu i Bóg to uhonorował. Wiecie, co Bóg honoruje? Wiarę. Wiarę w Jego Słowo. To honoruje zawsze. Bo On się nie może zaprzeć tego Słowa. Amen? Nie może się zaprzeć. List do Rzymian 12 rozdział. Drugi wiersz. Nie upodobniajcie się do tego świata. Ja chcę wam coś powiedzieć. Jestem wierzącym świadomie już ponad 35 lat. Jeżdżę po różnych miejscach. I widzę, że duch tego świata ma się dobrze w kościele. A duch tego świata, wiecie, z czego okrada kościół? Z ponadnaturalnych rzeczy, które są przeznaczone dla Bożego ludu. Z darów Ducha Świętego, z manifestacji tych darów, ze spotkań z aniołami. Duch tego świata okrada. I są kościoły, nawet nieraz bardzo duże, liczebnie, które funkcjonują jak dobre korporacje przemysłowe. Jest scena, jest zespół, fajny koncert jest, tylko jest jeden problem, tam nie ma Bożej obecności. Dla mnie to jest nie do przyjęcia. To jest nie do przyjęcia. Jest pytanie, czy to jest doskonała Boża wola dla ciała Chrystusa na ziemi? Nie. Bo kiedy zaczniesz czytać Dzieje Apostolskie, to zobaczysz, co się działo w kościele. Nie upodobniajcie się do tego świata. Chcę wam powiedzieć, widzisz, to jest tak, wróg, on obserwuje każdego z nas. Jeśli nie jesteś zdeterminowany, żeby dojść tam i zapłacić za to cenę, to on wypełni tą pustkę w tobie. I wiecie, co się wtedy dzieje? Tacy ludzie, oni zawsze będą usprawiedliwiać swoje miejsce i swoje życie. I powiedzą tak, co ty ode mnie chcesz? Chodzę do kościoła, czytam Biblię, modlę się, daję dziesięcinę, nieraz ofiarę nawet złożę. Czego ty ode mnie chcesz? Ja od ciebie nic nie chcę. Jeśli chcesz prowadzić takie życie, proszę bardzo. Bóg to też będzie honorował. Wiesz dlaczego? Bo dał ci wolną wolę. Ale ja chcę ci pokazać drogę lepszą, drogę do doskonałej, do życia w doskonałej woli Bożej. Jak myślicie, czy ludzie, którzy żyją w dopuszczalnej woli Bożej, przyniosą wiele owoców dla Bożego Królestwa? Nie sądzę. Dlatego, że prawdziwy owoc dla Królestwa Bożego może być tylko z Boga. Jeśli ktoś własną siłą, mądrością robi Boże dzieła, możesz jakiś owoc, coś zbudować, nie mówię, że nie, ale wtedy własną siłą i zdolnością będziesz musiał to utrzymać. I to cię będzie bardzo wiele kosztowało. Dużo energii, dużo czasu, finansów i tak dalej, zmagań. To nie jest życie w odpocznieniu, bo Biblia mówi, kto wszedł do jego odpocznienia, odpoczął od swoich dzieł. Żyjąc w Bożym odpocznieniu, wydasz najwięcej owoców dla Królestwa. To nie znaczy, że nic nie robisz. Nie, ja nie o tym mówię. To znaczy, że wszedłeś w doskonałą wolę Bożą. Wtedy masz Jego łaskę, przychylność, ochronę, błogosławieństwo i przynosisz owoce. To tak jakbyś stał obok, a owoce się rosną. Nie upodabniajcie się do tego świata, się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego. O czym tutaj Paweł mówił? Kiedy czytam całe te wszystkie listy Pawła, posłuchajcie mnie, to we wszystkich listach widzę więcej jego korekt, napomnień, ostrzeżeń niż zachęty. Wiecie dlaczego? Zastanawiałem się nad tym. On był w niebie i widział oryginał. Rozumiecie mnie? On widział oryginał. I kiedy zszedł tutaj, zobaczył, że to nie jest oryginał. To dlatego tyle korekt, tyle uwag do Kościoła. Jeśli nie widzisz oryginału, to każdy ci może powiedzieć, dać ci fałszywkę i powiedzieć, to jest oryginał. I to przyjmiesz. Można skończyć kilka studiów teologicznych, być doktoratem, profesorem teologii, znać Biblię na pamięć, znać hebrajski, aramejski, grecki i nie znać Jezusa. Można? Można. To dlatego, kochani, w internecie jest miks wszystkiego. Ja wierzę w dobre chęci, bo ludzie szukają. Rozumiem to. Oni szukają. I często przyjmują coś, co nie jest oryginałem. I nieraz jest tak, oni myślą, że w końcu to oni chwycili, idą za tym, ogłaszają to, robią różne dziwne rzeczy, lata mijają, mija 2-3 lata i mówią tak, to nie działa, szukają dalej, ale 3 lata zmarnowane. Do następnego razu. Czy to jest Boża droga dla Bożych dzieci? Nie. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego. Po co Paweł to mówi? Abyście umieli odróżnić, co jest Bożą wolą, co jest dobre, miłe i doskonałe. W jaki sposób przemieniasz swój umysł? Przez to, że zanurzasz się, jesteś często w Słowie. Czytasz, rozważasz, poświęcasz, pozwalasz, żeby Duch Święty przynosił Ci objawienie, dawał Ci zrozumienie prawdy, bo On jest autorem tego. Więc jeśli ktoś w ogóle nie ma Ducha Świętego, to będzie to czytał jak gazetę. Więc musisz się nawet na nowo narodzić i przyjąć Ducha Bożego po to, żebyś, dlatego że On będzie ożywiał te rzeczy dla ciebie. On Logos będzie zamieniał w Rema dla ciebie, będzie mówił do twojego serca i wtedy takie słowo dotknie się ciebie i zamieszka w tobie i będzie się chronił, ono wyda plon. Więc czytaj, rozważaj Boże Słowo z modlitwą. Wiecie, dlaczego to jest ważne? Początkujący chrześcijanie, oni znajdują tylko obietnice i wyszukują obietnice do swego życia. Ja nie mówię, że to jest złe, każde dziecko chce zabawki. Ale jeśli skończysz tylko w taki sposób, nie dojdziesz tam. Będziesz żył w tej dopuszczalnej woli Bożej, będziesz miotany przez różne nauczania w swoim życiu. Więc nie dojdziesz do miejsca swojego powołania, nawet nie odkryjesz tego. Widzisz, kiedy czytasz całe słowo, zaczynasz rozważać różne fragmenty działania Boga. Odkrywasz, jak Bóg działał. Kiedy działał suwerennie, kiedy działał przez kogoś, kiedy stwarzał pewne okoliczności, w których działał. W ten sposób poznajesz Boże drogi, więc zaczynasz rozumieć troszeczkę Boga. Zaczynasz Go troszkę rozumieć. Kiedy odpowiadał na modlitwy, a kiedy mówił nie. Zaczynasz rozumieć dlaczego. Zaczynasz te rzeczy odkrywać. A kiedy odkrywasz, przychodzi do ciebie to duchowe zrozumienie, więc popełniasz coraz mniej błędów. A kiedy popełniasz coraz mniej błędów, to twoja droga już nie jest taka. Zaczyna być prostowana przez Pana i wtedy już nie wpadasz bez przerwy do rowu po jednej czy po drugiej stronie. Boże Słowo mówi, sprawiedliwie mój 7 razy dziennie upada. To znaczy, że 6 razy się podniósł. Ale Bóg nie chce. Ja wiem, że kiedy uczymy się, kiedy dziecko uczy się chodzić, wiele razy upadnie. Rozbije sobie głowę, guza sobie nabije, będzie płakać. To, co zostanie, bo więcej nie będę chodził? Nie, uczy się dalej, aż się nauczy. Wtedy odkryjesz, że Bóg nieraz w suwerenny sposób coś robi. Na przykład w suwerenny sposób powołał Pawła. Dla Pawła to była niespodzianka w drodze. To był suwerenny wybór Boga. Bóg tak chciał i tak zrobił. Chcę wam coś powiedzieć. Nikt z nas, żaden człowiek na ziemi nie wykręci Bogu ręki, żeby coś zrobił. Albo Bóg zdecyduje o tym, albo nie. Bo Bóg jest Bogiem. Nikt z nas nie wymusi na Bogu niczego. Żebyś nie wiem co robił, nawet kosztem twoich łez, wierzgania, postów, nie wiadomo jeszcze czego. Nie. Swoją postawą serca możesz doprowadzić, że Bóg odpowie na twoją sytuację. ale nie zmusisz go do niczego. Więc kiedy rozważasz to całe słowo, uczysz się czegoś. Przede wszystkim uczysz się Bożych dróg. Chcę wam powiedzieć, to jest kluczowa rzecz, bo kiedy poznajesz Boga i Jego drogi, to wtedy przestajesz chodzić własną drogą, jeśli chcesz tam dojść. I zaczynasz doświadczać, że kiedy wchodzisz na Jego drogi, błogosławieństwo je przychodzi. Nieraz znam takie sytuacje, że Boże dzieci były zaangażowane w służbę, robiły różne rzeczy, mieli pieniądze, mieli służbę i tak dalej. A potem nagle zaczęło się coś sypać i zaczęło się sypać wszystko w ich życiu. Zaczęły się sypać, przestała być służba, przestała być, pieniądze przestały być i zdrowie przestało być. Jak myślicie, czy taka sytuacja czegoś nie mówi, czegoś nie komunikuje? Dla mnie gromienie diabła na oślep w takim momencie jest głupotą. Bo przecież jeśli moje życie jest w jego ręku, to od niego zależy, co będzie się działo, na co on pozwoli, a na co nie. Czy rozumiecie mnie? Jeśli ja powierzyłem mu swoje życie, to on je wziął w swoje ręce, a więc od niego będzie zależało. Przede wszystkim. Więc kiedy coś się dzieje źle, ja muszę wiedzieć, coś dlaczego się tak dzieje. Więc pytam Boga, dlaczego się dzieje. I najczęściej jest to korekta do życia. Najczęściej. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu waszego, abyście umieli rozróżnić. O czym to słowo mówi? My mamy posiąść umysł Chrystusowy. Więc Bóg dał nam swoje słowo, dał nam swego ducha i pragnie, żebyśmy poprzez rozważanie, studiowanie słowa, rozważanie, zaczęli powoli myśleć tak, jak myśli On. Dlatego, że jeśli jesteś w słowie, to słowo zmienia twój sposób myślenia, bo nagle widzisz, ten świat funkcjonuje inaczej. Zasady tego świata są o 180 stopni obrócone od zasad Bożego Królestwa. Zaczynasz to widzieć i dokonujesz wyborów w swoim życiu, jak chcesz żyć. Zaczynasz widzieć, że są dwie mądrości. Jest mądrość tego świata, która jest przyziemna, działuje na zmysły, jest demoniczna, jak mówi Jakub. Jest ta mądrość, która płynie z góry, która przynosi pokój do twojego życia. Zaczynasz widzieć różnicę. Jeśli masz pragnienie tam dojść, to zaczynasz czerpać z Bożej mądrości. Więc jeśli ci jej brakuje, to idziesz na kolana i powiedzieć: Boże, ja potrzebuję w tym miejscu twojej mądrości. To myślisz, że ojciec ci jej nie da? Tu jest napisane. Będziesz prosić, otrzymasz. A kiedy będziesz postępował tą mądrością tego świata, to powiem ci, to nie będzie zbyt dobre. Owoców nie będzie zbyt dobrych. Ale kiedy będziesz prosił Ojca Niebieskiego o Jego mądrość do swojego życia, do swoich decyzji, do swoich postanowień, to będziesz popełniał coraz mniej błędów. Więc twoja droga będzie coraz bardziej prosta. Widzicie, na początku ta droga jest trudna, kręta, wyboje są. Ale w konsekwencji dochodzisz, ona jest prosta, szeroka i widzisz cel i dochodzisz do niego. Tak właściwie ja dopiero zacząłem, więc muszę na tym skończyć. Skończę ten temat, jeśli mi się uda, za 2 tygodnie. Czy to miało dla was sens? Pomódlmy się. Tak myślałem, że nie dam rady skończyć, jak się rozkręcę, to mi jest trudniej. Trudno mnie już zatrzymać, muszę się pilnować. Podziękujmy Ojcu, amen. Ojcze, my ci dziękujemy. Dziękujemy ci, Ojcze. za każde przeznaczenie i powołanie, jakie stworzyłeś na naszym życiu. Panie, dziękujemy Ci, że to jest coś, co jest zapisane w niebie, w Twoich księgach, zanim Ty nas powołałeś do istnienia nawet. Panie, to jest niesamowita tajemnica i prawda. Ojcze, my pragniemy, Ojcze, dojść do tego miejsca. Panie, jest w naszym sercu pragnienie tego. Ja wierzę, że w każdym sercu jest pragnienie tego. Ojcze, proszę Cię, żebyś Ty poprzez swego Ducha inspirował, Panie, dzisiaj. Od dzisiaj, Panie, w szczególny sposób każdą osobę. Żebyś był tą sprawcą chcenia i wykonania tego, co Ty chcesz, tak jak mówi Twoje Słowo. Panie, działaj w naszym życiu. Panie, i zachowaj nas, Panie, dla swojego Królestwa. Ojcze, proszę Cię, żeby moc Twojej łaski pomogła nam pokonać każdą naszą słabość na tej drodze, każdą naszą niemoc. Panie, wierzymy, że Twoja łaska trwa na wieki i jest potężną mocą Twoją z nieba, która pomaga, Panie, zmienić nas od środka, zmienić nasze wnętrze, nasze serce przez Twoje Słowo. Panie, abyśmy mogli wydać wiele, wiele owoców, Panie, dla Ciebie. I odwdzięczyć się Tobie, Ojcze, za to, co dla nas zrobiłeś. Ojcze, to jest naszym pragnieniem w imieniu Jezusa. Bądźcie błogosławieni w tym. Niech Wam Bóg w tym błogosławi, w tym szukaniu Jego woli. W szukaniu Jego woli. Niech Jego objawienie do Was przychodzi przez Słowo. Kiedy będziecie Go szukać, niech przychodzi do Was objawienie, żebyście mogli Go słyszeć. Amen.